To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, piątek, szósty dzień szóstego miesiąca 2008 roku. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie z Paryża, w którym panuje iście jesienna pogoda. Za chwilę wiadomości przygotowane razem z Agnieszką Kumor, także autorką magazynu europejskiego z cyklu Euranet. Prasę dla Państwa przejrzeli poranną Piotr Kamiński, popołudniowy Le Monde przeczytał Piotr Rosuchowicz, także autor magazynu Eureka, w którym usłyszymy rozmowę z inżynierem Oleszczakiem na Europejskim Salonie Badań Naukowych i Innowacji. A dalej zaprosimy Państwa do wysłuchania omówienia kolejnego wydania zeszytów historycznych, które przejrzała Anna Bernhardt. Piotr Błoński mówi o propozycji przejęcia Teliasonera przez France Telecom. Powtórzymy felieton filmowy Anny Rzeczyckiej o wystawie poświęconej Georges'owi Méliès'owi. Mamy dla Państwa także piątkowy magazyn Mija Tydzień, przygotowany przez naszych kolegów z redakcji Radia Polonia Polskiego Radia. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Fabien. Czas goni, stąd dzisiaj pominmy skrót wydarzeń i przejdźmy od razu do wiadomości dnia. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zaproponował nowy pakt bezpieczeństwa w Europie. Wystąpił także z sugestią stworzenia wspólnej przestrzeni euroatlantyckiej, która rozciągałaby się od Władywostoku do Vancouver. W tym drugim przypadku trzeba mieć nadzieję, że prezydentowi Rosji nie chodziło o kierunek ze wschodu na zachód, a nie odwrotnie. Było to pierwsze poważne wystąpienie Miedwiediewa w roli prezydenta Rosji na temat polityki zagranicznej. Propozycja padła w Berlinie, kiedy to jednocześnie z niezwykłą zapalczywością skrytykował plany poszerzenia NATO. Nad Renem propozycja prezydenta Rosji została przyjęta z wielkim zainteresowaniem. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada rozmowę ze stroną rosyjską na temat szczegółów projektu. Według rzecznika niemieckiego MSZ-u propozycja nie jest wymierzona w NATO. W Paryżu Thomas Gomard, specjalista do spraw rosyjskich we Francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych IFRI, podkreśla, że pomysł przestrzeni euroatlantyckiej nie jest nowy. Powstał już w 1991 roku. Ale teraz został on wysunięty w zupełnie innym kontekście politycznym panującym na świecie, w sytuacji korzystniejszej dla Rosji. Wtedy, w czasach Gorbaczowa, była ona osłabiona. Teraz jest ona o wiele silniejsza. Dzięki gazowi i ropie stała się państwem bogatszym. A do tego z jednej strony słabsza jest pozycja Stanów Zjednoczonych w roli światowego lidera. No i zdaniem francuskiego eksperta niepewna jest przyszłość NATO. Thomas Gomard uznał za błąd stawianie pytania o to, do jakiego stopnia Miedwiediew jest niezależny od Putina. Takiego problemu nie ma. Poczynania obydwu są znakomicie skoordynowane. Nie bez przyczyny Putin przyjechał do Paryża w chwili, gdy Miedwiediew pojawił się w Berlinie. A wiadomo, że na linii Francja-Niemcy pojawiły się objawy słabości we wzajemnych stosunkach. Rosja chce to wykorzystać. Z podobną uwagą należy odnieść się do motywów, jakie kierowały Miedwiediewem, gdy wysyłał propozycję utworzenia międzynarodowego konsorcjum zarządzającego gazociągami i rurociągami biegnącymi tranzytem przez Europę. Moskwa zdecydowanie odrzuciła propozycję Zachodu mediacji w konflikcie wywołanym separatystycznymi ciągotami Abchazji, która chce się oddzielić od Gruzji. Separatystów abchazkich czynnie popiera Rosja. O stanowisku Kremla prezydent Gruzji Michał Saakaszwili usłyszał z ust prezydenta Rosji Miedwiediewa w czasie szczytu państw regionu Zakaukazia w Petersburgu. W Abchazji przebywa Javier Solana, odpowiedzialny za politykę zagraniczną Unii Europejskiej. Powiedział on, że Unia chciałaby aktywniej włączyć się w mediację, co nie oznacza odsunięcia Rosji od negocjacji abchazko-gruzińskich. Miedwiediew podkreśla, że sprawę da się rozwiązać na płaszczyźnie rozmów Gruzji z Rosją, ale ostrzegł, że wstąpienie Gruzji do NATO zaostrzy sytuację. Słuchają Państwo Paryża RFI. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso w czasie wizyty w Bernie zaapelował do Szwajcarów, aby ustrzegli się przed dyskryminacją mieszkańców ostatnio przyjętych do Unii państw Bułgarii i Rumunii. Barroso wyraził nadzieję, że Szwajcaria uszanuje integralność Unii Europejskiej. Chodzi o swobodę podróżowania przez terytorium państwa helweckiego dla Rumunów i Bułgarów. Populistyczna prawica już zapowiedziała, że odwoła się do referendum w tej sprawie. Szwajcaria podpisała porozumienie z Unią, gdy ta liczyła 25 państw. Teraz Parlament Szwajcarski debatuje nad kwestią rozszerzenia porozumienia o Bułgarię i o Rumunię.
Ukraińska pani premier Julia Tymoszenko utraciła bezwzględną większość w parlamencie po odejściu dwóch deputowanych z rządzącej koalicji. Ich wnioski wpłynęły do administracji parlamentarnej. Prozachodni przewodniczący parlamentu Arsenij Jaceniuk uznał ten gest za polityczną zdradę. Koalicja rządząca na Ukrainie pod nazwą Nasza Ukraina Ludowa Samoobrona, składająca się z bloku pani premier i partii prezydenckiej Wiktora Juszczenki, liczyła dotychczas 227 deputowanych w 450-osobowym parlamencie. Minimum wymagane do otrzymania większości liczy 226 głosów. Jeden z deputowanych jest z partii pani Tymoszenko, drugi natomiast z partii prezydenckiej. Jak oceniają agencje, dezercja ta grozi kolejnym kryzysem politycznym na Ukrainie, w kraju, który nie zaznał stabilizacji po słynnej pomarańczowej rewolucji przeprowadzonej pokojowo w roku 2004. Relacje między oboma koalicjantami były dość burzliwe w ostatnim okresie, pisze AFP. Podobnie jak stosunki między prezydentem a panią premier rywalizującymi o władzę. Prasa ukraińska wieszczy koniec tego związku, który trwał zaledwie 7 miesięcy. Jeśli krucha większość prozachodnia nie zostanie przywrócona w parlamencie i jeśli nie zostanie wyłoniona nowa koalicja, w zgodzie z konstytucją prezydent Juszczenko rozwiąże parlament i rozpisze przedterminowe wybory, przewiduje Wołodymyr Fesenko, dyrektor Centrum Studiów Politycznych PENTA. Fesenko widzi w tej ostatniej dezercji dwóch deputowanych z bloku koalicji prezydencką próbę osłabienia Tymoszenko, choćby za cenę utworzenia nowej koalicji z partiami prorosyjskimi.
Papież Benedykt XVI przyjął na audiencji premiera Włoch Silvio Berlusconiego, którego zachęcał do wprowadzenia bardziej konstruktywnego klimatu politycznego. Ojciec Święty położył nacisk na konieczność prowadzenia polityki zapewniającej Włochom nie tylko rozwój gospodarczy, ale także budowę społeczeństwa obywatelskiego, kierującego się zasadami etycznymi. Włochy w ciągu 2 lat rządów Romano Prodiego przeżywały trudne chwile, gdy premier starał się budować mosty między partiami tworzącymi koalicję, a rekrutującymi się od skrajnie lewicowych komunistów po katolickich centrystów. Senat Stanów Zjednoczonych zablokował projekt ustawy, który przyjęcie ułatwiłoby w znacznym stopniu walkę z efektem cieplarnianym. Projektowi ustawy sprzeciwia się także prezydent George W. Bush. Ustawa przewiduje promowanie przedsiębiorstw, które są przyjazne dla środowiska, co pozwoliłoby na ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Bush i przeciwnicy projektu twierdzą, że takie kroki są zbyt kosztowne i spowodowałyby podskoczenie cen elektryczności i paliw. Zwolennicy uważają, że pomogłoby to zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i zwiększyłoby liczbę miejsc pracy. USA należą obok Chin do grupy największych zatruwaczy atmosfery na świecie. Euro 2008 coraz bliżej. Zysk z imprezy, która jeszcze się nie zaczęła, oceniany jest na niemal 1,5 miliarda euro. Jutro pierwszy gwizdek Bazylei i Szwajcarzy grają z Czechami, potem Polacy z Niemcami, a Francuzi z Rumunami. Francuzi do ostatniej chwili będą czekali na wyjaśnienie sprawy kontuzji Patryka Vieiry. Ben Hacker już podjął decyzję. Pieszczyk zamiast Błaszczykowskiego, a na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu nadal w finale. Podobnie jak dwumetrowy drybla z Łodzi Jerzy Janowicz w grze pojedynczej chłopców. I to były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. A teraz poranna przegląd prasy. Dzisiejsze gazety przyjrzeli dla Państwa Piotr Kamiński, poranny Piotr Osuchowicz, Le Monde. Zapraszam do posłuchania.
Dzisiejsza prasa poranna nie przynosi pasjonujących tekstów na tematy aktualne. Pochylmy się zatem spokojnie nad ciekawym komentarzem zamieszczonym w Lezyku, dzienniku ekonomicznym. Jean-Marc Victory nie przeoczył planetarnych skutków deklaracji Sharon Stone, która pozwoliła sobie rzucić mimochodem, iż trzęsienie ziemi w Chinach było być może rezultatem złej karmy, czy tej kary Bożej, na tle złego traktowania Tybetu przez Chińczyków. Deklaracje te obejrzały na internecie miliony, pisze komentator dziennika. Internauci chińscy spadli na aktorkę jak rój szarańczy, raniąc przy okazji firmę Christiana Diora, którego Sharon Stone jest reklamową gwiazdą. Dbały o chiński rynek Dior natychmiast surowo skrytykował swoją muzę, a grupa LVMH, do której należy branża perfumeryjna i kosmetyczna Diora, zażądała od gwiazdy, by wyjaśniła ona swoją deklarację. Sharon Stone, którą natura wyposażyła w niepospolity iloraz inteligencji 154, zareagowała błyskawicznie, składając globalne przeprosiny. Z incydentu tego komentator Lezyko wyciąga kilka nauk w liczbie 5. Po pierwsze, cokolwiek powiesz, może zostać wykorzystane przeciwko tobie. Wyszliśmy z geometrii euklidesowej, gdzie równoległe byty nie krzyżowały się nigdy. Dzięki internetowi krzyżuje się wszystko zawsze i wszędzie. Jeden ruch warg na festiwalu w Cannes wywołuje huragan na chińskim rynku firmy Christian Dior. Podobnie ciche prezydenckie warknięcie z pieprza i dziadu na salonie rolniczym w Paryżu okazuje się wydarzeniem politycznym najwyższej rangi dzięki przypadkowo obecnemu przy tym telefonowi komórkowemu. Ten miażdżący wymóg politycznej słuszności nie stosuje się wyłącznie do jednostek. Poddane mu są również przedsiębiorstwa. Nawet niewinny datek wpłacony na konto organizacji Reporterzy Bez Granic może wywołać zaniepokojenie w dyplomatycznych kancelariach i dyrektorskich gabinetach, jeżeli organizacja akurat naraziła się jakiemuś krajowi klientowi. Po drugie, ciągnie żołnierz Wittorii w Leseko, bojkot to pogróżka wiarygodna, wbrew temu, co twierdzą niektórzy eksperci i przedsiębiorcy. Firma Carrefour doświadczyła tego na własnej skórze w Chinach. W świecie ostrej konkurencji niewinny spadek sprzedaży z powodu nadwyrężonego wizerunku może wywołać niepowetowane szkody finansowe i personalne. Bojkot konsumentów może wywołać śmierć przedsiębiorstwa. Są precedensy. Po trzecie, moralność kończy się tam, gdzie się zaczynają pieniądze. Przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na obronę wolności słowa, nawet gdy chodzi o mówienie pospolitych bredni. Kiedy modelka Kate Moss pojawiła się na okładce Daily Telegraph w towarzystwie przeszykowanej na własny użytek linijki kokainy, przedsiębiorstwa, którym służyła za emblemat, natychmiast zerwały z nią umowę. Piękna Kate szybko jednak załatwiła sobie nowe kontrakty, a niektórzy jej byli pracodawcy pluli sobie w brodę. Przedsiębiorstwo jest od tego, żeby akcjonariuszom wypłacać pieniądze, a nie po to, by uprawiać politykę czy filozofię. Warto jednak przypomnieć tę oczywistość w czasach, gdy kwitnie ideologia odpowiedzialności przedsiębiorstw w sferze społecznej i ekologicznej. Jak pisze były minister pracy Clintona Robert Reich w swojej książce o superkapitalizmie, przedsiębiorstwa ukazują tu pewną minimalną dobrą wolę, by chronić swoją reputację, ale też nic ponadto. Czwarta lekcja z incydentu z Sharon Stone, pisze Jean-Marc Vittori na łamach Les Echos, to, że sprawy wcale nie są takie proste. Rosnąca fala politycznej słuszności i absolutny wymóg spójności ekonomiczno-moralnej może sparaliżować energię twórczą. Wiadomo, żeby wymyślić jedną rzecz sensowną, trzeba spróbować tysiąca rzeczy absurdalnych, aż wreszcie któregoś dnia jedna z nich okaże się wydajna i płodna. Oczywiście głupstwo wypowiedziane przez Sharon Stone nie zmieni oblicza współczesnej fizyki. Gdyby jednak jakiś daleki potomek Galileusza wygłosił kiedyś całkiem nową hipotezę, stawiającą na głowie nasze pojęcie o funkcjonowaniu wszechświata, ale sprzeczną z dogmatem obowiązującym w jakimś wyznaniu religijnym, w jakiejś kulturze czy filozofii, czy będzie musiał natychmiast wszystkich za to przepraszać? Czy jego uniwersytet lub przedsiębiorstwo będą go musiały wyrzucić z pracy i ukorzyć się przed urażonym klientem? W naszym coraz bardziej otwartym świecie twórcze herezje mogą się stać coraz trudniejsze do akceptacji, pisze komentator Les Echos. Wtrąćmy tutaj inny, analogiczny przykład. W sztabach politycznych i wojskowych fabrykuje się dziesiątki przeróżnych planów, projektów i strategii na każdą okazję. 99% spośród nich nigdy nie znajdzie zastosowania. Powstały bowiem tylko jako burza mózgów. Był na przykład po wojnie słynny plan Morgenthaua, przewidujący niezwykle radykalne zagospodarowanie i ubezwłasnowolnienie zrujnowanej Europy przez Stany Zjednoczone. Jeden egzemplarz tego tekstu wydostał się na zewnątrz, a choć nikt nigdy nawet przez chwilę nie miał zamiaru wprowadzać go w życie, krąży on po internecie po dziś dzień niczym protokoły mędrców Syjonu jako dowód bezgranicznej amerykańskiej oczajduszności. Identycznych przykładów jest mrowie i o tym właśnie piszą Les Echos. I wreszcie ostatnia, piąta lekcja, jaką Jean-Marc Vittori wyciąga z gafy Sharon Stone. O ile demokracja ulega czasem potędze rynku, rynek ulega zawsze logice dyktatury. Nie tak dawno Chiny zakneblowały wyszukiwarki Yahoo i Google, dokonały tego jednak wyłącznie na swoim terytorium. Dzisiaj potęga rynku chińskiego może stać się skuteczną bronią polityczną w skali globalnej. Na dłuższą metę wolność gospodarcza bez wolności politycznej to mrzonka. Co nie oznacza oczywiście, kończy Jean-Marc Vittori w Les Echos, że Sharon Stone nie powinna czasem ugryźć się w język.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ukraina ma inne troski. Rozpoczynające się właśnie rozgrywki Euro 2008 wcale jej nie pasjonują. O wiele ważniejszą sprawą są rozgrywki Euro 2012. Pisze w artykule zamieszczonym w Le Monde specjalny wysłannik gazety do Kijowa Piotr Smoller. Jak wiadomo, przypomina Francuzom dziennikarz, Europejska Federacja Piłki Nożnej UEFA podjęła decyzję o przyznaniu następnych piłkarskich rozgrywek Euro Polsce i Ukrainie. Euro 2012 nie będzie liczyło się w Kijowie ze względu na ilość strzelonych goli, sprzedanych napojów czy też miejsc na stadionach. Euro 2012 będzie za to miało duże znaczenie w procesie przyczepiania Ukrainy do Europy. Rozgrywki mogłyby przybliżyć Ukrainę do Europy. To niespotykana dotychczas okazja strategiczna, twierdzi cytowany przez Piotra Smolara na łamach Le Monde wicepremier Ukrainy Grigori Nemyra. Mogłyby, ale sytuacja z przygotowywaniem i organizacją rozgrywek jest katastrofalna. Do tego stopnia, że UEFA rozważała możliwość odebrania Polsce i Ukrainie Euro 2012. Euro 2012 oczywiście odbędzie się, ale trzeba wziąć się w garść i zabrać do roboty, proszę Państwa, powiedział niedawno szef UEFA Michel Platini. Rywalizacja między Polską a Ukrainą rozpoczęła się na dobre, pisze Smolar. Każdy chce jak najszybciej pokonać istniejące niedogodności i patrzy drugiemu na ręce. A poza tym na samej Ukrainie też mamy do czynienia z wielką rywalizacją, na przykład między milionerami Rinatem Achmetowem i Igorem Komsomolskim. Donieck i Dniepropietrowsk, skąd obaj pochodzą i gdzie mają największe fortuny, oskarżają Lwów przy granicy z Polską o duże opóźnienia. Poza tym walka na noże ma miejsce między szefem organizacji Euro 2012, Jewgenijem Czerwonienką, a szefem Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej, Grigorijem Surkisem. Co gorsza, w rywalizację po obu przeciwnych stronach zaangażowali się też prezydent Wiktor Juszczenko i premier Julia Tymoszenko. Rada, parlament ukraiński, jest całkowicie zablokowana, stąd coraz trudniej podejmować jakiekolwiek decyzje o inwestycjach. Czerwonienko winą obarcza ukraińską biurokrację, a Surkis mówi: parlament po raz kolejny nie potrafił osiągnąć kompromisu. Ostrzegam wszystkich, będziemy za to wszystko odpowiedzialni przed przyszłymi pokoleniami. Euro 2012 to po raz pierwszy od 17 lat wspaniała możliwość zjednoczenia kraju. Nie możemy jej zaprzepaścić.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Ministrowie energii krajów członkowskich Unii Europejskiej zebrali się w Luksemburgu, gdzie dyskutują nad sposobem porozumienia w sprawie liberalizacji dystrybucji gazu i elektryczności. Parlament Europejski wystosował raport, w którym zaleca, by państwa Unii różnicowały źródła dostaw surowców energetycznych. Mowa jest o konieczności daleko idącego zróżnicowania źródeł energii i dróg, którymi energię się transportuje, oraz o zasadzie solidarności w ramach polityki energetycznej wśród państw członkowskich Unii. Europosłowie postulują także powołanie wysokiego urzędnika do spraw polityki zagranicznej w zakresie energii. Ministrowie energii debatują w Luksemburgu, podczas gdy od roku trwa w Europie batalia o to, czy rozdzielać produkcję od dystrybucji energii. Rozpoczynając dyskusję, francuski minister ekologii i trwałego rozwoju Jean-Louis Borloo ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie zapadnie w piątek konsensus, Francja, która obejmie 1 lipca prezydencję w Unii, zamknie ten temat i zajmie się pakietem energetyczno-klimatycznym, czyli na temat ocieplenia klimatu. To byłaby przegrana nas wszystkich, powiedział trzeźwo europejski minister energii Andris Piebalgs. A jak widzi ten problem rzecznik Parlamentu Europejskiego i specjalista od energii, pan Piotr Zaleski, przed mikrofonem Anny Bernhardt? Rozmowa została przeprowadzona tuż przed spotkaniem w Luksemburgu.
W piątek spotkali się ministrowie państw członkowskich, aby zobaczyć, czy da się dojść do kompromisu właśnie w sprawie pakietu energetycznego. Jeśli taki kompromis zostanie osiągnięty, jeśli takie porozumienie polityczne zostanie osiągnięte w piątek, to wtedy możemy liczyć na to, że Francja nie będzie musiała tak bardzo skupiać się na kwestii pakietu energetycznego. To znaczy, że mając już uzgodniony jakiś kompromis, Francja będzie miała dużo ułatwioną pracę właśnie nad pakietem energetycznym. Co innego, gdyby oczywiście takiego kompromisu nie było, wtedy prezydencja francuska musiałaby się podjąć naprawdę ogromnego wysiłku, żeby taki kompromis wypracować. I oczywiście kwestią otwartą jest to, czy francuska prezydencja, mająca się zająć jeszcze tak ogromną ilością innych prac legislacyjnych, będzie chciała, żeby projekt pakietu energetycznego jakby zatruł jej prezydencję, co jest bardzo możliwe.
Pełen rozdział kapitału producentów od dystrybutorów detalicznych istnieje już w 11 krajach Unii, jeśli chodzi o elektryczność, i 7, jeśli chodzi o gaz. Są wśród nich Wielka Brytania, Hiszpania, Dania czy też Holandia. Ale 8 krajów dysponujących możliwością blokady decyzyjnej na czele z Francją i Niemcami jest przeciwnych. Odrzucają ten model i proponują mniej radykalny. Kompromis leżący w piątek na stole obrad mógłby Francji oszczędzić po kawałku takich gigantów jak ŻDF czy EDF, a Niemcom ich E.ONu i RWE. Tekst porozumienia zaproponowany przez prezydencję słoweńską przewiduje, że jeśli nie dojdzie teraz do zawarcia kompromisu, następne spotkanie wyznaczone zostanie dopiero za 5 lat.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Francuskie koła ekonomiczne pasjonują się nowym wyzwaniem. Koncern telekomunikacyjny France Telecom złożył propozycję wykupu konkurencyjnego skandynawskiego koncernu TeliaSonera. Dyrekcja tego ostatniego odpowiedziała odmownie, stwierdzając, że proponowana cena jest za niska. Rada administracyjna TeliaSonera uważa, że wycena dokonana przez France Telecom nie odzwierciedla rzeczywistej wartości koncernu. Podobnego zdania jest główny akcjonariusz posiadający 37,3% kapitału, czyli szwedzki Skarb Państwa. Inny wielki akcjonariusz, Finlandia, 13,7%, oznajmił, że gotów jest do przestudiowania oferty, o ile zostanie ona skorygowana. Dyrekcja France Telecom przedstawia swoją inicjatywę jako przyjazną, to też zapowiada, że formalną ofertę złoży za 2 tygodnie, co daje czas na zbliżenie stanowisk. France Telecom razem z TeliaSonera utworzyłyby 4. na świecie potęgę w dziedzinie telefonii komórkowej, skupiając 168 milionów klientów. Ponadto w telefonii kablowej miałyby 69 milionów abonentów. Istotniejszy wydaje się jednak geograficzny rozkład klientów obu firm. France Telecom ma bardzo silną pozycję we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polsce, Słowacji i Rumunii. TeliaSonera w Finlandii i Norwegii, Szwecji, Danii i Turcji, Republikach Bałtyckich oraz na Ukrainie i tylko w Hiszpanii bezpośrednio konkuruje z francuskim koncernem. Poza Europą France Telecom działa w 12 krajach afrykańskich, a TeliaSonera w Rosji, Gruzji i Azerbejdżanie oraz w 3 republikach Środkowej Azji. Obie firmy są podręcznikowym przykładem komplementarności geograficznej. Ale sytuacja telefonii w wymienionych krajach jest bardzo urozmaicona i nie chodzi tu tylko o różnice między, dajmy na to, Francją a Botswaną, lecz o to, że zasadnicza baza TeliaSonera to kraje skandynawskie, jak Szwecja czy Finlandia, które można uważać za kolebkę i laboratorium telefonii komórkowej. Obecna propozycja opiewa na 56 koron szwedzkich za akcję, czyli 25% więcej niż kurs giełdowy sprzed jej ujawnienia. Od tego czasu ten kurs wzrósł o 30%. Wszelako był on już wcześniej stosunkowo niski. Szwedzi i Finowie nie mają sentymentalnego stosunku do swych firm i wcale im nie przeszkadza przejmowanie ich przez kapitał zagraniczny. Ale o cenę targują się ostro. Z kolei France Telecom musi się liczyć ze swym zadłużeniem, które wynosi 38 miliardów euro. Obroty France Telecom wynoszą prawie 53 miliardy, a roczny zysk netto 6,3 miliarda, więc może sobie pozwolić na dodatkowy wydatek, ale z umiarem. Proponowana cena to 27 miliardów plus 4,5 miliarda zadłużenia skandynawskiej firmy. Na sfinansowanie tego nabytku France Telecom musi się zadłużyć na dalszych 17 miliardów. Tymczasem według pierwszych ocen, na to by transakcja doszła do skutku, oferta musiałaby wzrosnąć o jakieś 10%. Ale właściwie po jakie licho France Telecom, który ledwie wylizał się z gigantycznego zadłużenia po nabyciu Orange, Ameny, Wanadu, TPS-a, dalej tak chce się rozrastać? Według analityków HSBC jedynym wytłumaczeniem jest to, że firma chce osiągnąć rozmiary wystarczające na to, by nikt jej nie zagrażał wykupem, zanim akcjonariusz państwowy całkowicie opuści kapitał.
Zapraszamy teraz do wysłuchania omówienia kolejnych zeszytów historycznych, które przejrzała dla Państwa Anna Bernhardt.
Trzeci numer zeszytów historycznych zamieszcza kilka opracowań na temat najnowszej historii Polski i kilka wspomnień z tego okresu. Zacznijmy chronologicznie od pierwszego tekstu w tym numerze. Polscy uczeni i intelektualiści za granicą. Francja 1956-1970. Pióra Justyny Błażejowskiej. Tekst rozpoczyna się od słów. Jedną z konstytutywnych cech stalinizmu, także w jego polskiej wersji, stanowiła pełna umysłowa autarkia. Żelazna kurtyna miała przede wszystkim uniemożliwić przepływ idei, przywrócenie swobody podróżowania, choć w stopniu ograniczonym faktycznie do elit, stało się jedną z głównych zdobyczy roku 1956. Ale ta zdobycz nie była wcale taka łatwa. Rozmawiam o tym z autorką tekstu, Justyną Błażejowską. Można było wyjechać za granicę pod pewnymi warunkami jednak.
Oczywiście można było jechać i rzeczywiście trzeba było najpierw jednak ten paszport zdobyć. Ale przypomnijmy, że po 56 roku to i tak był znaczny postęp, ponieważ do 56 roku, do czasu odwilży, tak zwanej odwilży październikowej, nie wyjeżdżał z kraju praktycznie nikt. Były to wyjątkowe przypadki funkcjonariuszy partyjnych, czy nielicznych sportowców, czy choćby członków Mazowsza, którzy za granicę wyjeżdżali, naukowcy bardzo rzadko i bardzo sporadycznie. I ten 56 rok był oczywiście przełomem. Przełomem w tym sensie, że granice, przynajmniej częściowo, zostały otwarte, ta brama prowadząca na zachód została uchylona i naukowcy mieli możliwość wyjazdu. Oczywiście nie wszyscy. Pierwszeństwo mieli na przykład członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oczywiście osoby dojrzałe politycznie, takie, które można było wysłać i wiadomo było, że na tym zachodzie nie zostaną.
Również te osoby, które podpisały werbunek?
Tak. I nie bójmy się, proszę Państwa, nazywać rzeczy po imieniu. Rzeczywiście część naukowców podpisywała. Czasami były to właśnie zobowiązania do współpracy i zdarzały się takie przypadki, że naukowcy donosili, czy to na swoich kolegów historyków, czy to na emigrację, która znajdowała się we Francji. Oczywiście także na Giedroycia, na Instytut Literacki i tak dalej, i tak dalej. Jednak nie wszystkie przypadki są takie jednoznaczne, bowiem niektórzy naukowcy podpisywali na przykład zobowiązania, deklaracje lojalności wobec państwa polskiego i wcale nie znaczyło to, że oni musieli zacząć donosić na kolegów, na innych ludzi.
Nie wszyscy się wywiązywali z tych zobowiązań po powrocie, ale po przyjeździe na zachód następował najczęściej szok cywilizacyjny.
Tak, ten szok był chyba taką najtrudniejszą rzeczą, z którą musieli zmierzyć się Polacy, bo musimy sobie uświadomić, że przecież Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem zacofanym, zaściankowym. Ludzie, którzy przez kilka czy kilkanaście lat byli całkowicie odcięci od świata zachodniego, nagle wyjeżdżali i stykali się z zupełnie inną cywilizacją, zupełnie inną rzeczywistością. I nie tylko pierwsze dni pobytu były szalenie trudne, ale nawet pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące. Dodajmy, że bardzo dużym problemem była na przykład nieznajomość języka francuskiego.
Kłopoty też sprawiały po prostu trudności życia codziennego.
Tak, oczywiście, to dostosowanie się do zupełnie innego świata było bardzo trudne. Nawet Hertz pisał, że Polacy czasami są porażeni widokiem czystego i dobrze funkcjonującego klozetu.
I nie mieli pieniędzy poza tym.
I nie mieli, oczywiście nie mieli pieniędzy. I tutaj te problemy finansowe były też bardzo widoczne, bardzo duże. To jednak musimy przyznać, chociaż zabrzmi to być może obrazoburczo, że polscy naukowcy przyjeżdżający do Francji czasami egzystowali na granicy niezbędnego minimum. Wręcz zdarzały się przypadki, że popijali wodę z fontanny, czy plowali pokątnie przywiezionym z Polski kawiorem, czy nawet żyletkami, żeby te pieniądze na utrzymanie zdobyć. Także ta sytuacja była naprawdę bardzo trudna i te stypendia wypłacane przez rząd francuski, bo tutaj rząd polski całkowicie odcinał się od finansowania tych pobytów zagranicznych. Czasami finansował co najwyżej samą podróż. Ale rzeczywiście te problemy finansowe istniały, były bardzo duże i niestety czasami powodowały to, że takie życie we Francji no, nie należało do najprzyjemniejszych.
A jak wygląda sytuacja naukowców przyjeżdżających dzisiaj do Paryża? Zapytałam szefa placówki, panu profesora Pielaszka.
No oczywiście można powiedzieć, nie ma żadnego porównania z tym, co było, jak to się mówi, niegdyś. W tej chwili naukowcy przyjeżdżający do Francji mają różnorakie możliwości. Pierwsza rzecz, jeżeli zostaniemy przy tak zwanej oficjalnej współpracy, przyjeżdżają w ramach projektów współpracy bilateralnej pomiędzy Francją a Polską, w ramach projektów europejskich i w ramach po prostu, nazwijmy to, prywatnej współpracy i poszczególnych jednostek.
Czyli naukowcy już nie muszą się nawet starać o paszporty, nie muszą przywozić zupy w torebkach i kabanosów, a czy są grzałki jeszcze w pokojach?
To oczywiście jest sprawa anegdotyczna. Można powiedzieć jednakże, że pokoje gościnne, które prowadzi Polska Akademia Nauk dla Naukowców w Paryżu, kiedyś były, no tak naprawdę, jeżeli chodzi o Paryż, jedyną możliwością przeżycia polskich naukowców, którzy przyjeżdżali na staże do Francji. W tej chwili są nadal niezwykle, można powiedzieć, oblegane, ale trzeba zwrócić uwagę, że bardzo wiele osób przyjeżdża tutaj również w ramach konferencji organizowanych przez Sound Scientific, czyli przez naszą stację.
Oprócz tekstu Justyny Błażejowskiej o polskich uczonych i intelektualistach wyjeżdżających do Francji w latach 56-1970, w zeszytach historycznych w numerze 163 jest sporo innych opracowań na temat najnowszej historii Polski. O tych innych tekstach rozmawiam z redaktorem Jackiem Krawczykiem. Panie redaktorze, co by pan jeszcze polecił?
To zależy oczywiście od upodobań, ale mam wrażenie, że bardzo dużo tekstów jest interesujących. Polecam obszerne opracowanie dotyczące funkcjonowania młodych polskich chadeków na emigracji tuż powojennej. Artykuł wymagał praktycznie prawie 4 lata pracy. Wynika z niego jednoznacznie, że młodzi polscy chrześcijańscy demokraci doskonale wpasowali się w struktury europejskie, współpracowali ze wszystkimi największymi partiami chadeckimi na Zachodzie. Niesamowite w tym wszystkim jest to, że tak mało o tym wiadomo i tak niewiele z tej pracy ich zostało. Z młodych polskich chadeków z tamtych lat wymienię przede wszystkim osobę chyba najbardziej znaną, to jest ambasador Rzeczpospolitej przy Uniach Europejskich w Brukseli, pan Jan Kułakowski, który był negocjatorem w związku z procesem przyjmowania Polski do Unii Europejskiej. Polecałbym również dwa teksty z działu dokumenty. Jeden jest pochodzący z lat 40. To są dwie autobiografie Bolesława Bieruta.
Kogo może zainteresować biografia Bieruta?
No właśnie, ponieważ wydaje się, że nie można zapominać o tym, że jednak komunizm był jednym z ważniejszych elementów XX wieku, więc możliwe, że teraz nikogo to nie interesuje, ale sądzę, że jednak warto czytać takie autobiografie takich ludzi jak Bierut. Pełne sprzeczności, zakłamań, ale pokazujące komunizm od strony władzy, czy przyszłej władzy.
Sam pierwszy sekretarz musiał fałszować swoje biografie w pewien sposób.
Biografie były fałszowane oczywiście w miarę upływu lat, szczególnie po wojnie. Natomiast te są pisane w 1940-1941 roku, w związku z tym zawierają stosunkowo mniej zniekształceń i fałszerstw. Pisane są dla władz sowieckich, więc Bierut zdawał sobie sprawę, że wszystkie jego kłamstwa są łatwe do zweryfikowania przez odpowiednie organa. Polecam jeszcze, to zupełnie z innego okresu, ale pasjonujący materiał dotyczący powstawania pierwszego właściwie takiego zbiorowego protestu i początków opozycji demokratycznej w Polsce. Tekst pana Jana Skurzyńskiego o liście 59 z 75 roku. List, który protestował przeciwko wprowadzeniu do Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej akapitu mówiącego o przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Ten list zapoczątkował zupełnie inne myślenie i pisanie i tworzenie. Jest jakby takim kamieniem milowym tworzenia się polskiej opozycji. Zaczęła się ona tworzyć tak na serio w czerwcu 76 roku, ale warto pamiętać o tym liście.
Może jeszcze dodajmy, że jest również tekst poświęcony staraniom Kazimierza Sembrata i Akademii Umiejętności o restytucję polskich kolekcji przyrodniczych ze Lwowa, o starania, które miały miejsce tuż po II wojnie światowej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Kłaniam się, do widzenia.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W dniach od 5 do 7 czerwca odbywa się w Paryżu już po raz czwarty z rzędu Europejski Salon Badań Naukowych i Innowacji. Jest to salon bardzo szczególny, bo właściwie służy do wymiany poglądów, przedstawiania na szerokim forum osiągnięć naukowców i inżynierów pracujących nad danym problemem. Z Polski przyjechał m.in. Janusz Oleszczak, główny inżynier do spraw rozwoju Warszawskiego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Oto co powiedział on do mojego mikrofonu.
Nasza wizyta w Paryżu na targach serii po raz pierwszy nie jest w ogóle pierwszą wizytą w Paryżu, ponieważ od lat uczestniczymy rokrocznie w światowej wystawie Konkurs Le Pin, na której, no muszę powiedzieć to z dużą satysfakcją, odnosiliśmy do tej pory znaczące sukcesy, bo praktycznie co roku przyjeżdżamy z medalem tych targów. Mamy w swojej kolekcji wszystkie kolory krążków zdobyte na konkursie Le Pin. I w tym roku zdarzyło się tak, że ambasada polska zaproponowała Instytutowi udział w targach. Nasz Instytut jest znaną w Polsce jednostką innowacyjną.
Może pan słuchaczom przybliży ten konkurs Le Pin?
Konkurs Le Pin jest bodaj najstarszym konkursem w dziedzinie innowacji, nowych technik, nowych technologii, wynalazków, etc., etc., bo w tym roku odbył się już po raz 106. On zawsze odbywa się na przełomie kwietnia i maja. Instytut startuje w tym konkursie od 2005 roku i za każdym razem, jak mówię, udało nam się uzyskać tam znaczące nagrody, ponieważ znaczący jest to konkurs. W 2005 roku dostaliśmy złoty medal za technologię utylizacji kineskopów i monitorów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości odzysku i trójeuropu, które są w warstwie luminoforowej kineskopów stosowane, a ponieważ są to odpady niebezpieczne, więc tym większym sukcesem, powiedzmy sobie, i tym większym osiągnięciem jest umiejętność jak gdyby izolowania ich tak, że one stają się bezpieczne dla środowiska. W roku 2007 dostaliśmy z kolei nagrodę za dosyć nowatorskie podejście do technologii produkcji palet, na których są przewożone produkty, generalnie w całej Europie tak zwane europalety, w których wykorzystywane przekładki z stanowiące wsporniki, powiedzmy sobie, tychże Europale, do tej pory robione z drewna w bardzo dobrej klasie wytrzymałości, w dobrej klasie jakości, także można z tego meble było robić. My zaproponowaliśmy do robienia z materiałów odpadowych i też, powiedzmy sobie, ta technologia uzyskała wyróżnienie, uzyskała medal konkursu Lepin. Notabene powiem, że ta technologia sprzedaje się w tej chwili do kilku krajów Europy, również do Skandynawii, która, jak wiadomo, jest potentatem, jeżeli chodzi o przemysł drzewny. I w tym roku byliśmy w ubiegłym miesiącu na konkursie Lepin i dostaliśmy również medal organizatorów za prezentację technologii, nowej technologii ekoimpregnatu dla materiałów budowlanych, który pozwala zabezpieczać materiały budowlane tak, aby one były bardziej odporne, czy też, powiedziałbym, wręcz zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami atmosferycznymi, zarówno w postaci odpadów atmosferycznych, jak i kwaśnych deszczy, jak i chemii, etc.
Jak to się stało, że znaleźliście się tutaj?
Jesteśmy tutaj na zaproszenie polskiej ambasady w Paryżu, która podczas ostatniego konkursu Lepin, w którym braliśmy udział, zaproponowała Instytutowi udział w targach serii z uprzejmą prośbą o to, abyśmy swoje osiągnięcia, szczególnie w aspekcie działań związanych z ochroną środowiska, z ochroną środowiska naturalnego, z przetwórstwem odpadów na użyteczne produkty, wreszcie z recyklingiem tych odpadów, również zaprezentowali na serii. Ponieważ działania związane z ochroną środowiska są w tej chwili dosyć popularne i dosyć ważne w Europie, dokonania Instytutu są na tyle ważkie i na tyle istotne, że warto je tutaj na serii zaprezentować.
Z czym przyjechaliście tutaj? Co proponujecie ewentualnym waszym klientom?
Mamy dużo rozwiązań w tej dziedzinie, ponieważ działalność związana z ochroną środowiska i z recyklingiem jest jedną z takich trzech podstawowych nóg, powiedziałbym, działalności Instytutu, ale tu przyjechaliśmy z trzema konkretnymi rozwiązaniami już praktycznie wdrożonymi i proponowanymi w tej chwili do ewentualnego wykorzystania innym partnerom z zagranicy. Są to rozwiązania pierwsze dotyczące utylizacji kineskopów i monitorów i odzyskiwania z tychże utylizowanych kineskopów związków ITRU i EUROPU, czyli możliwości wykorzystywania z jednej strony wysublimowania z luminoforu tych związków ITRO i EUROPU dla możliwości stworzenia z luminoforu odpadu bezpiecznego, który do tej pory, zawierając te związki, jest czystym odpadem niebezpiecznym. Drugim rozwiązaniem jest rozwiązanie zestawu maszyn technologii produkcji przekładek do EUROPALET z materiałów odpadowych, strocin lub trocin i kory. Mogą być to takie składniki troszkę różnorodne i w tym momencie jak gdyby trociny zanieczyszczone, które w sposób znakomity pozwalają nam oszczędzić znaczące ilości drewna w skali roku, drewna wysokiej jakości. I rozwiązanie ostatnie to są ekoimpregnaty dla materiałów budowlanych, pozwalające zabezpieczać materiały budowlane, a szczególnie powiedzmy sobie okładziny budowlane i beton przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, chemii, która w atmosferze jest. Te wszystkie rozwiązania są naszymi ostatnimi rozwiązaniami z kolejnych trzech lat, powiedziałbym, i każde z nich jest, tu się mogę pochwalić, uhonorowane nagrodą konkursu Lepin i każde z nich jest również uhonorowane nagrodą konkursu Eureka w Brukseli, czyli tej Światowej Wystawy Wynalazków i Nowych Technik.
Była to rozmowa, jaką przeprowadziłem z inżynierem Januszem Oleszczakiem, głównym specjalistą do spraw rozwoju Warszawskiego Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego podczas paryskich targów, a właściwie Salonu Badań Naukowych i Innowacji.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
W paryskiej Cinémathèque do końca lipca oglądać można wspaniałą wystawę poświęconą Georgesowi Méliès'owi, wielkiemu francuskiemu iluzjoniście, jednemu z pierwszych filmowców na świecie, prekursorowi kina fantastycznego i efektów specjalnych. W latach 1986-1912 Georges Méliès nakręcił ponad 500 filmów, wprowadzając do młodziutkiej wówczas sztuki filmowej magię, oniryzm i często makabryczną ekstrawagancję. Zrewolucjonizował estetykę kina w takim stopniu, jak cyfryzacja rewolucjonizuje ją dzisiaj. Gdyby nie on, być może nie byłoby takich filmowców jak Lucas, Spielberg czy Tim Burton. Georges Méliès, syn zamożnego francuskiego przemysłowca, magią interesował się od wczesnej młodości, ale zajął się nią zawodowo dopiero wtedy, gdy zakupił teatr Roberta Houdin, mistrza iluzji czarnej magii. Początkowo przejął jego sztuki i sztuczki, potem wymyślać zaczął własne, używając do tego różnych dziwnych, mniej lub bardziej przerażających rekwizytów. W Paryżu zasłynął ze szkieletów poruszających się samodzielnie w ciemnościach i z gabloty, w której odcięta ludzka głowa poruszała ustami. Kino zainteresowało się Méliesem w 1894 roku. Etienne Jules Marais, pionier dekompozycji i rekompozycji ruchu, wyraził życzenie sfilmowania jego zręcznych rąk. Méliès, przestraszywszy się tej nowej techniki, odmówił, ale zrozumiał znaczenie wynalazku. Dwa lata potem w Londynie zakupił swą pierwszą kamerę i zaczął realizować swe pierwsze filmy, w tym słynne Ukrycie damy, które pokazywał publiczności w swym teatrze w Paryżu. Sukces był ogromny. Filmy kręcone były niemal taśmowo. Trupa Méliesa rosła, wzbogacając się zwłaszcza w piękną Jeanne d'Alcy, która najpierw została żoną Méliesa, a potem gwiazdą kina niemego. W 1897 roku w przestronnym, oszklonym warsztacie w Montreuil pod Paryżem Méliès zainstalował swe pierwsze studio filmowe. Było to w owych czasach najnowocześniejsze studio na świecie. Nakręcił tam setki kilkuminutowych, czarno-białych cudeniek o tytułach wiernie oddających zamiłowanie autora do fantazji i magii. Mężczyzna z głową z gumy, diabeł w zakonie, piekielny kocioł, stara wiedźma. W każdym z tych filmów Méliès pojawiał się osobiście. Czasami była to rola główna, najczęściej jednak przelotny występ na dalekim planie. Swoje 11-minutowe arcydzieło Podróż na Księżyc nakręcił w 1902 roku. Zaprojektował do niego i wykonał dekoracje, zaangażował dziesiątki statystów, wymyślił historię Królestwa Selenitów zamieszkałego przez bajkowe stwory. Wszystkim się zdawało, że dziełem tym otworzy sobie wrota do międzynarodowej kariery. Zawiózł Podróż na Księżyc do Nowego Jorku i zaczął marzyć o podboju Ameryki. Czasy się jednak zmieniły. Gaumont, Pathé i Eclair masowo produkowały już wtedy seriale, kroniki aktualności i burleski, pokazując je najpierw we własnych salach w Paryżu, a potem na całym świecie. Kino zaczęło odwracać się od fantastyki i skłaniać do realizmu. Méliès tej konkurencji nie wytrzymał. Swe ostatnie filmy nakręcił w 1913 roku. Był już wtedy człowiekiem zrujnowanym i musiał sprzedać zarówno teatr Robert Houdin, jak swe studio produkcyjne w Montreuil. W końcu lat 20. popadł w całkowite zapomnienie. Widywano go jeszcze tylko w holu dworca Montparnasse, w sklepiku z zabawkami i słodyczami. Była to ostatnia rzecz, jaką posiadał. Wystawa w Cinémathèque w Paryżu, połączona z retrospektywą jego filmów, przywraca go naszej pamięci i oddaje hołd jego nowatorstwu.
Du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. wydarzenia nie tylko polityczne, będzie także o sporcie. Komentować będą wraz ze mną Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn. A rozpoczynamy od gospodarki i od polityki, bo to właściwie połączona sfera. Otóż rząd oraz minister finansów Jacek Rostowski nie zgadzają się na obniżenie akcyzy na paliwa, ponieważ ta zmiana byłaby bardzo odczuwalna dla budżetu. Ja mogę to zrozumieć, ale rozumiem doskonale i jak myślę, większość kierowców podziela ten pogląd, który wyraził z kolei prezydent Lech Kaczyński, który stwierdził, że potrzebna jest obniżka akcyzy. PiS chce dodatkowo odwołania ministra finansów. Wniosek w tej sprawie złożył w czwartek do marszałka Sejma, więc mamy batalię polityczną o akcyzę, ale tak naprawdę nas wszystkich nie interesuje polityka w tym przypadku, tylko własna kieszeń. Co zrobić, by benzyna była tańsza? Najprostszy sposób to rzeczywiście obniżenie tych podatków. Piotr Górszczyn?
Co zrobić, żeby benzyna była tańsza? Znaleźć wielkie własne zasoby ropy naftowej i takie łatwe do eksploatacji. Czy akcyza jest tym sposobem? Zdaje się, że to zdania są bardzo, znaczy to wiadomo, zdania są bardzo podzielone. Nie wiadomo, czy obniżenie akcyzy coś da. Jeśli tak, no to mogą być to niewielkie różnice parogroszowe. Ja nie mam zdania, nie jestem specjalistą tego, a zbieram w swojej pamięci wypowiedzi ludzi na tym się znających i są zupełnie sprzeczne ze sobą. Jedni eksperci mówią zupełnie co innego niż drudzy. A jeśli chodzi o czystą politykę, ja mam wrażenie, że rząd chciał obniżyć akcyzę, tylko że zaczęła się ta przepychanka z opozycją. Opozycja wyczuła dla siebie bardzo dogodny moment, w którym to rząd musi się tłumaczyć, dlaczego nie obniża akcyzy, a jeśli obniży, no to dlaczego tak późno, bo jeśli nawet jak obniży rząd akcyzy, no to opozycja wtedy też będzie triumfowała, że wygraliśmy to pod naszym naciskiem. Więc to są dwie kwestie. Pierwsza to ta czysto ekonomiczna, czy to coś da i to sprawa jest trudniejsza, i druga to ta polityczna. Opozycja ma świetną okazję do punktowania rządu i wykorzystuje tę okazję.
Janusz Rolicki, no tutaj padła taka sugestia, że może znajdźmy sobie własne złoża. Piękna sugestia, ale mało realna. Natomiast problem pozostaje, bo dodajmy, że przecież rosnące ceny paliw natychmiast przekładają się na rosnące ceny właściwie wszystkiego, bo transport rośnie, a zatem koszty utrzymania rosną, ludzie będą niezadowoleni. Co zrobić?
Nie, no jest po prostu wypraktykowany sposób na obniżanie cen benzyny w takich sytuacjach, znaczy przez zmniejszenie akcyzy. Jeśli spojrzymy na cenę benzyny, to jest koło 5 zł. Z tego 1,90 zł to są koszty rzeczywiste, w którym się mieszczą i wydobycie, i transport, etc., i rafinacja, i tak dalej, tej ropy. A reszta to do tych 5 zł, czyli blisko 3 zł, to jest podatek akcyzowy i podatek VAT.
Dużo.
Więc rzeczą logiczną jest zmniejszenie tego podatku. My już mieliśmy precedens, rząd Belki zmniejszył na okres blisko roku tę akcyzę. Potem tę akcyzę przywrócił rząd PiS-owski, co teraz zresztą się zaczęła się mała pyskówka na ten temat, to premier wypomniał to panu Kaczyńskiemu. I chcę powiedzieć, że za granicą to sam stosuje się też ten obyczaj, między innymi Portugalia kilka lat temu właśnie w ogóle zawiesiła akcyzę, żeby po prostu pchać gospodarkę do przodu, żeby nie spowodować zapaści gospodarczej. Unia co prawda domaga się, żeby tej akcyzy nie obniżać za bardzo, bo wtedy powstałyby różnice pomiędzy poszczególnymi krajami i to jest zawsze niedogodne, bo to tworzy takie sztuczne sytuacje. W sumie ja uważam, że dobrze by było, gdyby ta akcyza została obniżona, dlatego że najważniejszy jest dla nas wysoki przyrost PKB, bo wysoki przyrost PKB daje przyrost we wszystkich dziedzinach i po prostu również zapobiega i rozwijaniu bezrobocia, a także daje podatki. Mam nadzieję, że o ile te ceny benzyny i ropy nie spadną w najbliższym czasie, to jednak premier przeforsuje swoją linię, to znaczy obniża akcyzę.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś. Rzecznik Hezbe Islami powiedział, że bojownicy tej partii otrzymali rozkaz nasilenia ataków na polskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie. A powód? Powód to wypowiedź goszczącego w Afganistanie ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej pana Radka Sikorskiego, który powiedział podczas spotkania w Kabulu, że Hekmatyar powinien zostać osądzony za swoje zbrodnie. I Sikorski, dodajmy, jest pierwszym tej rangi politykiem, który w tak otwarty sposób w Afganistanie potępił działalność Hekmatyara. wywołał burzę. Czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, czy dobrze się stało, że minister Sikorski takie słowa wypowiedział? Bo ja rozumiem, że to są słowa całkowicie prawdziwe. No ale groźba tego, że polscy żołnierze będą bardziej atakowani, to nie brzmi dobrze. Janusz Rolicki.
Jest to niewątpliwie niezręczność, dlatego że takich ludzi jak Ekmatia trzeba łapać, ale nie trzeba o tym rozpowiadać na prawo i lewo. Po co drażnić tak niebezpiecznych przeciwników i po co rzeczywiście narażać naszych na żołnierzy na jakieś szczególne akty przemocy czy po prostu działania dywersyjne. Więc ja uważam, że minister w takiej sytuacji powinien jednak przygryźć w odpowiednim momencie język i bardzo uważać na to, co mówi.
Czyli minister powiedział zbyt dużo, Piotr Gursztyn?
W pełni zgadzam się z panem Januszem. Ja szanuję wspomnienia o zabitym przyjacielu ministra Sikorskiego. Szanuję jego wiedzę na temat Afganistanu i jego zaangażowanie emocjonalne także w tej kwestii, ale rzeczywiście te słowa, jeśli przyniosą jakieś skutki, to tylko złe. I to jest najgorsze, bo owszem, deklaracje są ważne w polityce, jeśli one czemuś służą, najlepiej jeśli czemuś pozytywnemu. Tutaj te słowa mogą przynieść tylko niepotrzebne, sprowokowane ataki na polski kontyngent i to może się bardzo mścić i na rządzie, i na ministrze Sikorskim, no co najgorsze na polskich żołnierzach, bo to oni będą ryzykować.
Janusz Rolicki, Piotr Gursztyn, za nami dwa poważne tematy, no i trzeci, który pewnie też jest poważny, ale troszkę inaczej poważny, mianowicie w niedzielę będzie mecz Polska-Niemcy, w sobotę rozpoczyna się Euro 2008. No i jak panowie sądzą, jak te wielkie emocje piłkarskie wpływają na relacje polsko-niemieckie? Mamy w pamięci reklamę, niemiecką reklamę, mówiącą właśnie o meczu z Polską, gdzie to, no nikt tego wprost nie mówi, ale wszyscy wiedzą, że Polacy kradną Niemcom samochód. Polacy też nie pozostają dłużni. Zbigniew Boniek powiedział, że polscy piłkarze są o wiele bardziej inteligentni od niemieckich. Reklamy też dokuczają Niemcom, a zatem mamy taką wojnę piłkarską, ale czy dobrze, że coś takiego się dzieje? Czy to tak naprawdę przenosi się potem na relacje polsko-niemieckie, czy też nie, Piotr Gursztyn?
Nie rozpatrujmy tego dobrze czy źle, bo to się po prostu dzieje i tylko właśnie trzeba się zastanowić, jakie są skutki. Chyba jednak niedobrze, to cofam swoje
emocje
słowa.
Lepiej zostawić na boisku.
Z tym, że na szczęście, no tak jak pamiętamy ostatnie rozgrywki w Niemczech, to polscy kibice z niemieckimi raczej mieli przyjazne stosunki. Ja nie pamiętam, żeby doszło do jakichś incydentów, raczej ludzie się tam
no bo myśmy
razem
nigdy Niemców nie pokonali.
Obłapiali, pili razem piwo, machali szalikami. No takie sceny przynajmniej ja z telewizji zapamiętałem. Natomiast ja mam inną refleksję. Kiedy w Polsce ktoś reagował na docinki mediów zachodnich pod polskim adresem, nawet w sprawach poważnych, na przykład jeśli ktoś pisał o polskich obozach koncentracyjnych, to były też głosy w Polsce, ależ to tylko media, dajmy sobie spokój, nie bądźmy małostkowi. Natomiast Niemcy bardzo poważnie reagują na polskie docinki w polskich mediach, takich pismach bulwarowych na przykład pod swoim adresem. Czyli jednak to są ważne sprawy, jak kto inny o nas pisze i jak my na to reagujemy.
Janusz Rolicki.
Przyjęło się twierdzić, że sport po prostu sprzyja tam rozwojowi przyjaźni, bo wie czemu zbliża narody. Widać, że sport po prostu służy jednemu, w pierwszej kolejności zidioceniu i to dosyć masowemu, bo dlatego, że to, co się ukazuje w mediach na temat powiedzmy tutaj wezwania, żeby Benhaker tutaj nowy Grunwald zgotował i tak dalej, to jest nieracjonalne. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście my się tu nie wyróżniamy wcale w sposób szczególny. Ja pamiętam ileś lat temu był mecz Polska-Anglia i Wysan, taki największy dziennik bulwarowy w Anglii, dał takie ogłoszenie, czy nie ogłoszenie, tekst, gdzie było napisane jak gdyby taka tabelka i tam miało być 10 nazwisk i napisane najwybitniejsi Polacy. Na pierwszym miejscu był papież, na drugim był Tomaszewski, a od trzeciego miejsca było napisane wszędzie wakat, 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 wakat.
Złośliwości.
To jest złośliwość i to taka rzeczywiście nieprzebierająca zupełnie w środkach i antypatyczne to jest. Ale być może nie ma na to sposobu. Znaczy, jedyna rzecz, jaka tutaj nam pozostaje, to patrzeć na to z przymrużeniem oka i traktować jako po prostu dziwactwo redaktorów, którzy dążą do tego, żeby sprzedawać więcej tej gazety. A ja mam nadzieję, że z czasem społeczeństwa nauczą tych redaktorów, że nie tędy droga.
No tak, musimy to jakoś przetrwać. Emocje będą duże. Polacy zagrają na pewno z Niemcami, z Austriakami, z Chorwatami. Czy dalej pograją? No to już zobaczymy, jak Bóg da. Przekonamy się sami. Janusz Rolicki, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki, to był magazyn Mija Tydzień. Wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Przyszło nam się już pożegnać. Serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia do jutra.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.